Witam Państwa na kolejnym spotkaniu cyklu Książki pełne historii, cyklu organizowanym w przystanku Historia przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Mam przyjemność dzisiaj gościć pana prezesa Mateusza Szpytmę, autora opracowania książki Sprawiedliwi i ich świat. Panie prezesie, 10 września, pamięta pan ten dzień, niedziela 2023 roku, o 10.52 dostałem od mojej siostry MMS-a z Markowej, gdzie gromadzili się wierni na beatyfikacji rodziny Ulmów. No i tutaj osobiście, jako człowiek, który ma zaszczyt, przyjemność współpracować z Instytutem, ale też jako wierny Kościoła katolickiego, może grzeszny, ale wierny, no muszę pogratulować, bo to jest taka sytuacja pewnej takiej pochwały konsekwencji. Zdaje sobie pan sprawę z tego, że nie byłoby tej uroczystości, gdyby pan przez wiele lat wokół tej sprawy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, nie chodził. Jak się zaczęła ta cała historia z przypominaniem całej tej sytuacji, która miała miejsce podczas II wojny światowej w Markowej, na dzisiejszym Podkarpaciu, wówczas województwo lwowskie? Jak rodzi się to wydobywanie pamięci, rekonstrukcja zdarzeń? Bo to jest historia, którą szczególnie mocno na mnie uderzyła, panie prezesie, jak była konferencja w Belwederze jeszcze we wrześniu, też z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, był postulator w procesie beatyfikacyjnym. I tak pierwszy raz w ogóle, jak słuchałem postulatora, tak sobie pomyślałem, jak to jest niesamowity w ogóle proces z punktu widzenia też faktografii, pewnego odtworzenia kronikarskiego zdarzeń, wyjaśnienia wszystkich możliwych wątpliwości, pozbycia się tych potencjalnych wątpliwości. No i to w ogóle jest nieprawdopodobna historia. Z drugiej strony mamy taką historię bardzo ludzką, gdzie przecina się wszystko. Dobro, zło, prawdopodobna zdrada, nieukarani zbrodniarze tak naprawdę, ale zaraz do tego dojdziemy. Jak to się wszystko zaczęło, panie prezesie?
Dziękuję, panie dyrektorze. Aczkolwiek trzeba tutaj oddać sprawiedliwość i podziękować przede wszystkim Panu Bogu, Stolicy Apostolskiej i Archidiecezji Przemyskiej, bo jakby to jednak cały ten proces to był dziełem Kościoła. Ja oczywiście dołożyłem się do tego poprzez swoją wiedzę, którą dzieliłem się z postulatorami w czasie procesu beatyfikacyjnego i też, co było takim niezwykłym doświadczeniem w moim życiu, że byłem świadkiem w procesie, tak zwanym świadkiem zesłyszenia. Jest coś takiego w Kościele jak świadek zesłyszenia, bo oczywiście nie mam tylu lat, żebym pamiętał rodzinę Ulmów, ale jednak rozmawiałem z wieloma osobami, z którymi, gdy trwał proces beatyfikacyjny, później to już nie żyli. Też zapoznałem się z wieloma dokumentami, które, na podstawie których mogłem sobie wyrobić pewne opinie, no, ale przede wszystkim otworzyć pewne fakty. I to jest też tak, że moja wdzięczność też wobec tego, można powiedzieć, procesu beatyfikacyjnego jest taka, że to on mnie zainspirował do zajęcia się tą sytuacją. Właściwie to przygotowania do tego procesu, dlatego że gdy usłyszałem na wiosnę 2003 roku w kościele, będąc na Wielkanocy w domu, że jest, że Kościół zastanawia się nad wszczęciem procesu beatyfikacyjnego i nastąpiło do wiernych wezwania, aby każdy z parafian, kto wie, że są przeszkody, które powinny wyeliminować rodzinę Ulmów z prowadzenia takiego procesu, powinien w swoim sumieniu poinformować kancelarię parafialną, a ta archidiecezę przemyską. I to był jakiś taki moment, jak się okazuje, w moim życiu bardzo delikatnie mówiąc, bardzo ważny, bo wtedy sobie uświadomiłem, że będąc pracownikiem od 3 lat Instytutu Pamięci Narodowej, będąc markowianinem, bo ja się w tej miejscowości...
Wtedy jeszcze oddziału Rzeszowskiego.
Proszę?
Wtedy jeszcze oddziału Rzeszowskiego.
Nie, Krakowskiego.
Krakowskiego,
Krakowskiego, tak. Krakowskiego. Będąc markowianinem, jeszcze będąc członkiem rodziny Wiktorii Ulma, bo Wiktoria była siostrą mojej babci, mamą chrzestną mojego taty, że ja nic nie zrobiłem w tej sprawie. A tutaj się być może będzie proces beatyfikacyjny. No i wtedy zacząłem się tym tak naprawdę poważnie zajmować. To stwierdziłem, że jestem profesjonalnym historykiem wykształconym na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc mam taki obowiązek, żeby się tym zająć, aby też upamiętnić tę rodzinę. I to zacząłem z taką myślą, że skończy się na tylko małym artykule naukowym i na pomniku, który postawimy jako markowa rodzinie Ulmów, i to będzie koniec. I znowu wrócę do swoich zadań, które miałem w oddziale krakowskim Instytutu Pamięci Narodowej, ale jednak życie przebiegło inaczej. No i okazało się, że nie skończyło się na artykule, tylko były później książki, między innymi ta książka, którą tutaj dzisiaj mamy ze sobą, a upamiętnienie nie skończyło się tylko na tym pomniku, ale później było muzeum, były różne inicjatywy, które miały miejsce także i na terenie całej Polski. I powiem tak, że to wymaga jakiejś takiej determinacji. Gdybym nie był, to jest tak, że zawsze zajmując się historią rodziny Ulmów, starałem się być przede wszystkim historykiem. Jakby to, że jestem członkiem tej rodziny i że jestem z tej miejscowości, starałem się odsuwać na plan dalszy, dlatego że to czasami może przeskazać w obiektywizmie. Natomiast mi zależy na tym, żeby napisać, jakby nie koloryzować, ani nie zaczerniać, ani nie rozjaśniać, tylko napisać tak, jak to, tak jak to było. I dlatego mówię, tak jak wspomniałem, że starałem się to odsuwać, starałem się tam być przede wszystkim profesjonalnym historykiem, ale jednak to, że jestem z tej rodziny, jestem z tej miejscowości, jakby wzmacniało moją determinację do tego, żeby mimo różnych trudności, które się pojawiały, były bardzo niekiedy poważne, żeby jednak to ciągnąć. Bo to jest też tak, że zajmowanie się historią rodziny Ulmów nigdy nie było w moim zakresie obowiązków. Na żadnym etapie pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Ja miałem zupełnie inne obowiązki. Pracowałem przez pierwsze 4 lata swojego zawodowego życia w Instytucie Pamięci Narodowej w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i byłem ekspertem dla prokuratorów w Komisji Ścigania i zajmowałem się tymi śledztwami, które oni prowadzili na terenie województwa krakowskiego czy tamtych kresowych województw. Później jak byłem w Warszawie, to też gdy byłem zastępcą dyrektora gabinetu prezesa Kurtyki, to do moich zadań należały kwestie całego sekretariatu, korespondencji, spotkań, kalendarze, takie wszystkie rzeczy. I później nawet jak byłem, jak jestem też i wiceprezesem, to też nie jest jakby moją obowiązek, ale ja to po prostu chcę. Chcę, żeby to było zbadane, chcę, żeby to było pokazane, nie tylko w Polsce, ale za granicą. No i dlatego są te różne kwestie się ukazują. I ta determinacja jest bardzo często, jak widzimy też różnych badaczy, którzy są, każdy z nas ma, jeśli jesteśmy historykami, mamy z kolegów, historyków, wiemy, że jedni są tacy, drudzy są inni, wiemy, że jedni trochę to robią tak, żeby swoje zrobić tyle, co trzeba od kreski do kreski. Ale są tacy, którzy żyją tym, chcą po prostu zrobić wszystko, żeby jak najlepiej zrobić swoją pracę i wtedy te efekty są zupełnie inne u takich osób. I też nawiążę też do tego, że akurat dzisiaj przeczytałem w jednym z tygodników artykuł profesora Antoniego Sułka, socjologa, którego też ta tematyka polsko-żydowska interesowała, interesuje. On też pochodzi z wioski, z gminy Kurów, to jest chyba Lubelszczyzna. I on tam opisał w tym artykule to, że on stamtąd jest, chodził od wioski do wioski po tej gminie, badał różne kwestie, jak wyglądały relacje polsko-żydowskie w czasie niemieckiej okupacji. I on tylko sam po zbadaniu połowy tylko gminy, piszę tak w tym artykule, po zbadaniu tylko połowy tej gminy doprowadził do tego, że zostało upamiętnione w Instytucie Jad Waszem 7 dodatkowych rodzin, a kilka innych, które z różnych powodów nie mogły być w Jad Waszem upamiętnione, bo kryteria są bardzo, nie ma na to czasu, żeby o tym mówić, bo kryteria są takie, że są potrzebne są dodatkowe jakieś powody, to doprowadził do tego, żeby one się znalazły na miejscowym pomniku. Połowa gminy i tyle różnych jest znalezionych faktów z czasów II wojny. On też znalazł bardzo wiele negatywnych odniesień Polaków do Żydów w czasie niemieckiej okupacji, bo jak się szuka, to się znajduje jedne i drugie. Ale to pokazuje, jak też wiele jest też wątków polskiej historii do zbadania, bo tutaj też na sali jest pan doktor Adam Pleskaczyński, który wydał publikację Czas Bestii. I jeden rozdział z tej jego publikacji mógłby być przedmiotem badań dziesiątek badaczy i pewnie gdyby to się zdarzyło gdzieś na zachodzie Europy, to by pewnie tak było. Natomiast ta historia w Polsce w czasie II wojny światowej była tak kolokwialnie mówiąc, ale historycy czasem tak używają takiego sformułowania, była tak gęsta, każdego dnia wydarzało się tak wiele zbrodni w różnych miejscach, że to wymaga badań wielu pokoleń badaczy, a w czasach PRL-u jednak to było różnie traktowane.
Jest jeszcze taka rzecz bardzo ważna. Ja to sobie uprzytomniłem, jak powstał już film, w którym pan bierze udział, Mariusza Pilisa, o zbrodni na rodzinie Ulmów. Że dotarli państwo do córki osoby, która za tą egzekucję odpowiadała, która dowodziła na miejscu tej zbrodni. No i co się okazuje? Kolejna piękna historia, tutaj oczywiście cudzysłów, że ten człowiek umarł jako zacny obywatel swojego miasta, a córka jedyne wspomnienia, jakie ma, to, że była jego pupilką i że generalnie to był bardzo porządny człowiek, że ona go wspomina jak najlepiej i w ogóle nie jest świadoma absolutnie tego, co on między 1939 a 1944 na tych terenach robił.
No, to było wstrząsające. Jakby to też takie zawodowe moje przeżycie, takie zaskakujące chyba najbardziej. Gdy dostałem ten list, właśnie Muzeum Zamek w Łańcucie otrzymało, ale to ja go zredagowałem i on przyszedł, był odpowiedzią na ten list i ta jego treść, gdzie ona pisze o swoim ojcu, że to był znakomity tatuś i że wcale się nie dziwi, że my go chcemy upamiętnić w Muzeum Ulmów, ponieważ wyświadczył ludziom wiele dobra, więc w rozumieniu takim, że on wyświadczył także i rodzinie Ulmów wiele dobra. Ja przez długi czas myślałem, że to może być jakaś prowokacja, że to jakiś ktoś się naśmiewa, albo coś w tym guścia. To się okazało rzeczywistością, że ona myślała, że jej ojciec jako policjant, on był policjantem przed wojną, Eiler Dicken, był policjantem w czasie wojny, że został wysłany na tereny okupowane po to, aby tutaj zaprowadzać porządek. Nie w cudzysłowie, tylko żeby zaprowadzać prawdziwy porządek, czyli pilnować, żeby nie było kradzieży, żeby nie było zabójstw, żeby nie było gwałtów. I to na takiej dyskusji przy tym filmie to dobrze wybrzmiało, że ją chyba należy potraktować jako taki produkt też polityki historycznej zachodnich Niemiec, bo ona mogła mieć taki obraz, ale jak przez tyle lat żyjąc już po wojnie w demokratycznym przecież kraju, jakim była Republika Federalna Niemiec, żeby o czymś takim nie pomyśleć, co jej ojciec mógł robić na tych terenach, czyli o tym, co tu się działo w czasie II wojny światowej, mówiło się jednak bardzo mało, ale to, i to rzeczywiście po wojnie w Niemczech mówiło się bardzo mało. O ile jeszcze o zbrodniach na Żydach, to jakoś ten temat jest obecny, gdy dzisiaj są prowadzone jakieś badania ośrodków tych, które zajmują się jakby właśnie badaniami opinii publicznej, no to, to widać te, z nich, że Niemcy wiedzą o tym, że ich przodkowie, może nie ich przodkowie, tylko że Niemcy po prostu mordowali Żydów jako państwo. Natomiast to, że byli Polacy mordowani, to już jest świadomość bardzo niewielka. Raczej myśli się o tym, że jeśli ginęli Polacy, to z tego powodu, że byli partyzantami, że były to tylko represje w związku z oporem. Natomiast to, że Polacy byli także traktowani jak podludzie, oczywiście nie aż tak okrutnie jak Żydzi, to nie istnieje w świadomości niemieckiej. Nie istnieje do dzisiaj.
Panie profesorze, czy ja dobrze to wszystko też pamiętam i rozumiem z całej tej sekwencji badań, że tylko Józef Kokot, który brał udział w tej zbrodni, jako jedyny został skazany, ukarany. Przypomnę, Józef Kokot otrzymał karę śmierci. Kara została zamieniona, jako że w kodeksie karnym w pewnym momencie PRL-owskim nie było dożywocia, na 25 lat więzienia. Zmarł w więzieniu bytomskim w 1980 roku. Czy to tak rzeczywiście było, że tylko jedyna osoba, że tylko jedną osobę dosięgła sprawiedliwość?
W takim sensie, jakim pan redaktor mówi, że został osądzony, to tak. To tylko ten Józef Kokot, tylko jemu została wymierzona sprawiedliwość. I tu też jest pewien paradoks, bo mówi się, że w takiej opinii, że Niemcy się rozliczyli ze zbrodni nazistowskich, nastąpiła denazyfikacja, natomiast Polska sobie nie poradziła z okupacją niemiecką, nie przepracowała tego tematu. Natomiast jeśli nawet popatrzymy na tę konkretną historię, to zobaczymy, że prawdopodobny donosiciel, no, który można przyjąć, nie do końca wiemy, jakie on był narodowości, ale nawet przyjmijmy, że był Polakiem, został zastrzelony przez polskie podziemie. Już we wrześniu 1944. Tak. Więc mamy ukaranego granatowego policjanta. Mamy żandarma niemieckiego, który pochodzi z Czech, który jak Niemcy zajmują Czechy, to prawdopodobnie oświadcza się jako Niemiec, przyznaje się do niemieckości, zostaje wcielony do armii, a później bardzo szybko do policji niemieckiej i on po wojnie wraca do Czech i on zostaje jakby nakryty. Jeden z uczestników wycieczki z Podkarpacia rozpoznaje go i zostają poinformowane władze, które występują do Czechosłowacji o ekstradycję i mimo pewnych problemów ta ekstradycja następuje i on jest osądzony i umiera w więzieniu w roku 1980 w polskim więzieniu, umiera na raka, nie doczekawszy końca kary, która miała minąć w roku 1983. A ci, którzy uciekli do Niemiec, wrócili do Niemiec, no to właśnie nie zostali ukarani. Ten
Eilert Dieken właśnie... Mam takie wrażenie, że w ustawodawstwie niemieckim ten wyrok jak gdyby ciągle ma aktualność.
No to jest tak, że... Nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się...
Tak między innymi doktor Maciej Korkuć też tak twierdził podczas panelu w Belwederze.
Tak, tak, ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, to trzeba byłoby sprawdzić, że Eilert Dieken, gdy mu wyliczano emeryturę w roku 1960, to do stażu nie tylko mu liczono lata, które miał w policji, służył w policji przed wojną, nie tylko lata, które służby w strefach okupacyjnych, a później w Republice Federalnej Niemiec, ale że mu także policzono czasy II wojny światowej. To może jeszcze dwukrotnie jako trudne...
Okres wojenny.
Jako okres,
trudne warunki pracy.
Jako trudne warunki pracy, więc to by też było warto... Ale myślę, że tak było, więc to też pokazuje, jak tak naprawdę to odcięcie od II wojny światowej wyglądało, że nasze wyobrażenie przez lata kreowane przez różnych dziennikarzy, przez opinia publiczna była, jakby można powiedzieć, okłamywana. No, w sensie, że to jest tak, że oczywiście Niemcy mieli o tyle łatwiej, że zawsze jak ich porównania do Rosji wyglądają dużo lepiej, dlatego że tam nie było najmniejszego ukarania sprawców zbrodni, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Tutaj była jakaś deklaracja, prawda, były te procesy, chociaż nieliczne, ale jednak było to jakby, no, wstyd było się do tego przyznawać, ukrywano często te związki z NSDAP czy z SS. Natomiast rzeczywiste rozliczenie się było, no, było bardzo nikłe.
No właśnie, a dlaczego nie wiemy tego, z czego to wynika, z braku jakich źródeł? Kto tak naprawdę zdradził, kto tak naprawdę wydał rodzinę Ulmów? Bo wszystkie poszlaki, o czym też mówił ksiądz postulator, no, wskazują na Włodzimierza Lesia, ale pewności nie mamy, kto formalny donos złożył.
No, to jest tak, że no nie mamy dokumentów takich pierwszorzędnych na ten temat, dlatego nie można mówić o tym w 100%. To jest tak, że temat ten interesował już polskie podziemie natychmiast po zbrodni. Pierwsze dokumenty mówią o tym już z dnia 25 marca Ludowej Straży Bezpieczeństwa. To jest organ konspiracyjny Ruchu Ludowego i tam jest podejrzenie kierowane właśnie na Włodzimierza Lesia. Tylko tam jest zawsze, że jest to podawane w taki sposób, że przyjmuje się, że prawdopodobnie, że on miał zatrzymać majątek, część majątku związanego z tą rodziną Goldmanów, którzy byli ukrywani u rodziny Ulmów. Był też w tym komandzie egzekucyjnym, które przybyło z niemieckimi żandarmami. A później mamy też to wykonanie wyroku jako na konfidencie niemieckim, w sensie, że to granatowi policjanci. Generalnie oceniamy granatową policję bardzo negatywnie oczywiście, jako całą formację. Natomiast do poszczególnych policjantów można podchodzić bardzo indywidualnie, bo byli też tacy, którzy współpracowali z podziemiem, wcale nie było ich tak mało. Byli też tacy, którzy byli gorliwi i no, mścili się, znaczy nie musieli się mścić, tylko wykonywali gorliwie polecenia względem Polaków czy Żydów. I to wszystko jest w tych dokumentach jest ze znakiem zapytania. Nie ma uzasadnienia do tego wyroku. Nie wiemy, jakie konkretnie czyny były powodem do tego, że został zastrzelony, więc pewnie niektórzy by powiedzieli, już by nie używali tego znaku zapytania, tak jak ja go używam. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli jest ktoś oskarżony o tak straszne zbrodnie, o to, że się przyczynił do śmierci tych 17 osób, no to żeby mówić ze 100% pewnością, to jednak chciałbym mieć takie dokumenty, które to mówią na pewno. Tutaj jakby myślę, że byłbym niesprawiedliwy, gdybym to mówił, że z całą pewnością tak czy inaczej miało miejsce. Natomiast też to niestety nie interesowało jakby sądu tego, który zajmował się Józefem Kokotem. Sąd nie zapytał się, bo przecież ten żandarm mógł o tym wiedzieć. No, nie był dowódcą posterunku, więc mogło też tak być, że wiedzę tylko posiadał sam ten Eilert Dicken, który żył w Niemczech do roku 1960, ale myślę, że takie rzeczy to jednak były w gronie samych żandarmów wiadome.
Za nami Państwo widzą prezentację ze zdjęciami, które znajdują się w tej książce, w tym opracowaniu, bo trudno nazwać tę książkę albumem, ale czy powszechną rzeczą było posiadanie na wsi w owym okresie aparatu i robienie zdjęć?
No, było to bardzo rzadkie. Czasy międzywojenne to okres dla wsi nie najlepszy, dlatego że jednak była bardzo duża bieda i jakby też władze państwowe nie przekładały moim zdaniem tak wielkiego znaczenia do tego, aby na wsi się dobrze działo. To oczywiście wynikało z tego, że w ogóle państwo było biedne, było też zmuszone do inwestowania ogromnych środków w konieczne zbrojenia. No ale to jest tak, że w tym czasie nawet w takich wioskach jak Markowa, które były stosunkowo bogate, zasobne, to nie zdarzało się, żeby ludzie, którzy nie są pochodzenia inteligenckiego, czy nie są z kręgów ziemiańskich, żeby mieli takie zbiory, jak miał autor tych zdjęć, Józef Ulma, który miał nie tylko księgi, około 300 ksiąg w swojej bibliotece, ale miał także aparaty fotograficzne. Jakby był to taki człowiek dosyć wyjątkowy.
Miał wiatrak.
Miał, tak. To miał, bardzo wiele można było o nim mówić, o tych jego zainteresowaniach, tych talentach, które posiadał, które umiał wykorzystać działacz społeczny. I to jest też tak, że no miał ten aparat fotograficzny, jakoś sobie na niego zarobił, ale jednocześnie umiał go używać. Bo można mieć aparat fotograficzny i można robić zdjęcia takie sobie. Natomiast jeśli popatrzymy na te zdjęcia, które są w tym albumie, który tutaj państwo zobaczycie, to oczywiście de gusti plus, każdy może mieć swoje zdanie, ale wydaje mi się, że one jednak są także i artystycznie bardzo dobrze. To zdjęcie, które tutaj jest na okładce, to wydaje mi się, że jest na bardzo wysokim poziomie. Niektórzy porównują go do malarstwa Vermeera. I też to nie tylko umiejętność zrobienia dobrego zdjęcia, ale też zrobienie zdjęcia nietypowego dla danej epoki. Bo mówię, nie jestem specjalistą od fotografii, ale wydaje mi się, jak znam różne albumy, przeglądałem różne zbiory, to ja nie widziałem, żeby ludziom na wsi robiono w tamtym czasie zdjęcia w takich sytuacjach codziennych. To się rzadko zdarzało. Teraz tutaj widzimy nie tylko pracę na roli, które są fotografowane i są w różnych nieraz albumach, ale widzimy zdjęcia wykonywane rodzinie, nie że są wszyscy ustawieni w rządku i odświętnie ubrani, bo idą do kościoła albo wrócili z kościoła i na przykład są z bukietami, które poświęcili w czasie Święta Matki Bożej Zielnej, tylko są w momencie, kiedy się karmią, kiedy sobie pomagają. Są zdjęcia, kiedy Wiktoria wiesza pranie, kiedy Wiktoria myje naczynia. Są zdjęcia, kiedy Wiktoria uczy pisać dzieci, czy te dzieci właśnie piszą w zeszytach. Są zdjęcia, jak jedna z córek puszcza bańki mydlane, więc są też takie ujęcia, na które wielu ówczesnym fotografom szkoda było kliszy. Więc jemu nie było szkoda kliszy, a to nie było tanio wtedy, w tamtych czasach, to kosztowało takie zajęcie, jednak było kosztowne. A on to wszystko dokumentował i też są takie zdjęcia też jego z żoną, bardzo takie piękne. To nie są takie sztywne zdjęcia, tylko sytuacyjne. Więc coś, na co naprawdę warto było pokazać w takim albumie, no, który jest takim dowodem też na tą niezwykłość tego człowieka, mówił Józef Ulmie, i też na niezwykłość tej całej rodziny, abstrahując w ogóle od tego, co miało miejsce w czasie wojny, czyli od ukrywania Żydów, co nas spowodowało, że się tutaj spotkaliśmy i że ta książka powstała, ale abstrahując od tej kwestii ratowania Żydów, ta historia tej rodziny byłaby ciekawa również wtedy, gdyby tego aspektu nigdy nie było.
Gdyby nie było, ale się stał. Podczas kazania była przywoływana przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. A moim zdaniem, w tym, co się wydarzyło po 1942 roku, kiedy trzy rodziny żydowskie zapukały do tych drzwi, bo przypomnę, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, Samarytanin zwraca się w pewnym momencie do człowieka, który zabiera tego poszkodowanego, że on mu zwróci te wszystkie pieniądze, które z opieką nad owym poszkodowanym będą wniesione na jego, nie wiem, leczenie, opiekę, wyżywienie nad nim. Tu jest ta perspektywa przekroczona, czyli zabieramy owego poszkodowanego, owych poszkodowanych do siebie, do domu. Do czego zmierzam? Istnieje taka powszechna opinia, istniała taka powszechna opinia niestety, może teraz to się wszystko stopniowo zmienia, bo jeżeli ktoś z salonu trzeciej RP dobrze nie przemierzył Podlasia, dobrze nie przemierzył Zamojszczyzny, Lubelszczyzny, tak zwanego Podkarpacia, nie lubię tego określenia, wolę mówić o Rzeszowszczyźnie, to nie widzi też, jak te wszystkie miejsca się zmieniły. I to diametralnie się zmieniły w ciągu ostatnich dwóch dekad, czasami w ciągu dekady. Chociażby takie siemiatycze, które w pewnym momencie zasilały całą Brukselę. Ale zawsze z pogardą się o tych terenach na różne sposoby mówiono. No, rzeczywiście były to często tereny zapóźnione, nie z własnej winy, bo często była taka to polityka jeszcze zaborcy. To nie były takie tereny jak Śląsk czy Wielkopolska, które były częścią zaboru niemieckiego i Niemcy korzystali z tych terenów na różne sposoby, ale one dokonały pewnego ważnego skoku. Ale o tych terenach często się mówiło w taki sposób, ten ciemny lud z tego Podlasia, z tej Lubelszczyzny, z tego Podkarpacia, jeszcze te tempaki jeszcze do kościoła chodzą przecież gremialnie, nie rozwodzą się na potęgę jak w tam innych światłych rejonach Polski. No właśnie, i dochodzi do tego dnia 1942 roku, kiedy trzy rodziny stają przy drzwiach Wiktorii i Józefa. I przychodzi ten moment podjęcia decyzji. Postulator musiał zbadać motywację i ową decyzję, czy ona rzeczywiście miała ten wymiar heroiczności, cnoty, co jest istotne w tym procesie beatyfikacyjnym. Co my wiemy o uzasadnieniu i Wiktorii, i Józefa w podjęciu tej decyzji? Co nimi kierowało?
To jest bardzo trudne pytanie. Często jest zadawane, bo jako historyk, tak jak się odnosiłem do tej kwestii tego donosiciela, tak ja lubię w ogóle w innych kwestiach mieć jakby taką mocne argumenty. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że nie jest prosto odpowiedzieć, dlatego że raz, że Ulmowie, co ze zrozumiałych względów, nie dzielili się swoją motywacją, nie mówili w ogóle o tym, że ukrywają Żydów, jeśli ktoś nie wiedział. Dwa, nie prowadzili żadnych pamiętników, żadnej kroniki, z której moglibyśmy czerpać tę wiedzę. Są jakby takie skrawki informacji, czasem poszlak, które wskazują, że to było właśnie czyn miłosierdzia. Tak, ten motywowany tym wiarą czy chęcią pomocy tym, którzy byli prześladowani. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że jest zachowana, są dzieje biblijne Nowego i Starego Przymierza z ich zbioru, w którym jest podkreślone przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie. To jest jeden z dwóch fragmentów, który ma takie mocne podkreślenie na czerwono. Drugi to jest przykazanie miłości, bardzo korespondujące z tym, te fragmenty ze sobą. A druga rzecz to jest tak, że gdy niektórzy sąsiedzi i niektórzy krewni domyślili się, wiedzieli, że Józef i Wiktoria ukrywają Żydów i uważali za to, za zbyt wielkie ryzyko, to pytali Józefa, mówili mu, że dlaczego ty tych Żydów trzymasz, przecież masz rodzinę, może coś ci się stać, całej tej rodzinie przecież mordują Żydów. Widziałeś, że tutaj w tej sąsiedniej miejscowości, bo w kilku sąsiednich miejscowości zamordowano Żydów, i Żydów, i Polaków, którzy byli, którzy ukrywali tych Żydów. To on odpowiedział, że to też są ludzie. Ja ich nie wyrzucę, to też są ludzie. Więc widzimy taką głęboką motywację jednak jedni mogli powiedzieć, że też jakąś religijną, inni mogli powiedzieć, że jakąś kierującą się jakimiś wartościami pozytywnymi, świeckimi. I też takie kolejne takie wspomnienie, kiedy też od innej osoby, która sugerowała, żeby usunął, pozbył się tych Goldmanów, to on odpowiedział: nie sądź, a nie będziesz sądzony. Więc no, widzimy, że jednak był konsekwentny w tej swojej decyzji, no i że i prawdopodobnie, a tak stwierdził Kościół, który miał też do wglądu jakby osobiste, też różnego zeznania świadków, jednak stwierdził, że był to czyn miłosierdzia wynikający z ich wiary.
Jest jeszcze taka rzecz, która do mnie przemawia w sposób szczególny w tej historii. Pokazuje, że to jest historia też taka bardzo ludzka, jeśli chodzi o finał tej zbrodni, ale nim do tego jeszcze przejdę, bo to warto tutaj wrócić do książki, która jest przed nami, że jest nawet fotografia tych osób, które były przechowywane, że to nie była grupa, znaczy ten jeszcze taki heroizm, czy wręcz można powiedzieć takim trochę nawet współczesnym językiem, gdzie jesteśmy skoncentrowani na takiej kulturze bardzo indywidualnej, realizowania siebie, budowania tego ego, egocentryzmu. To jest właśnie jeszcze niesamowita sytuacja, że tu nie chodzi o pomoc, nie wiem, jednej, dwóm osobom w jakiejś ziemiance ukrywającym się w lesie, co się też zdarzało, że donoszono jedzenie. Ta pomoc była realizowana w postaci jakiegoś tam doglądania owej osoby. Tutaj te osoby mieszkają pod jednym dachem. To jest kilkanaście osób w pewnym momencie, bo to są trzy rodziny. Największa rodzina Goldmanów, ale też są jeszcze pozostałe osoby. I mało tego, okazuje się, że nawiązuje się pewien taki duch wspólnotowy na jednym ze zdjęć utrwalonych w tej książce, czyli wspólna praca.
No, to jest tak, że ja myślę, że Józef Ulma i Wiktora by nie przyjęli tych Żydów, gdyby się z nimi nie znali dobrze i się nie lubili. To jest tak, że większość Żydów, którzy byli ratowani przez Polaków w czasie II wojny światowej, to byli znajomi. To jest najczęściej, jak popatrzymy na analizę powodów ukrywania, to są po prostu znajomi, tych, którzy się znało wcześniej. Nie przyjmuje się do swojego domu, albo czyni się to bardzo rzadko, osób kompletnie nieznanych, bo to jest wielkie ryzyko. Nie wiadomo, jak on się zachowuje, jaki ma charakter, czy będzie zdyscyplinowany. Nie wiadomo, czy jest tym, za kogo się podaje. Nie wiadomo nawet, czy nie jest czasem agentem niemieckim, który prowokuje. Różne sytuacje były, więc pomagało się tym, których się znało. Tutaj widać, że ta relacja między Ulmami a tymi Żydami była bardzo taka rzeczywiście pozytywna, no bo jak gdy fotografowali się przy pracy, przy wspólnej pracy, gdy sobie pomagali, no to wszystko na to wskazuje i też jednak to ukrywanie z sukcesem trwało bardzo długo. To jest tak, że naprawdę niewiele brakło do tego, aby to wszystko zakończyło się happy endem. Do końca niemieckiej okupacji było tylko około 100 dni w marcu 1944 roku.
A no właśnie, i mamy ten dzień z 1944 roku, który jest takim dniem. Znaczy, dla mnie taką największą grozą tej sytuacji jest fakt, że są mordowani rodzice. Dzieci są tego świadkami, znaczy to słyszą. Nie widzą prawdopodobnie, ale to słyszą. Znaczy poziom przeżywanego bólu, strachu, który musi się dokonywać w takim momencie, jest wprost niezwykły. Jakie były okoliczności właśnie tej śmierci, tego zabójstwa? Jak to wyglądało?
Nie, no to było bardzo dramatyczne, dlatego że No, zginęły, tak jak pan redaktor wspomniał, nie tylko dorośli, ale i dzieci, te małe dzieci. No, zginęła Wiktoria, która była w zaawansowanej ciąży. Więc to jest tak, że zdarzało się tutaj, zwłaszcza na północnym Mazowszu, że Niemcy odstępowali od mordowania nastoletnich dzieci, takich małych dzieci, uznając, że one nie były świadome tego, co się dzieje, i zostawiano je na wychowanie gromadzie. Tam wymordowano wszystkich i to było niezwykle, niezwykle okrutne i to było też straszne dla całej wsi, bo w tej wsi przecież w 8-9 domach nadal Żydów ukrywano i proszę sobie wyobrazić, jaki tam padł strach na tych wszystkich, zwłaszcza, że gdyby Niemcy odkryli na przykład w kwietniu, czyli miesiąc później, że jeszcze w jakimś innym domu, mimo takiej akcji pacyfikacyjnej, ukrywani są Żydzi, to by nie tylko zginęła ta rodzina, która ukrywała, spłonąłby nie tylko ten dom, ale mogło być tak, żeby cała wieś została zniszczona w ramach jakby okrutnej zemsty. Więc to też celem Niemców było to, aby odstraszyć tych wszystkich innych, którzy ukrywali, bo po to ci furmani, którzy przywieźli tych żandarmów z Łańcuta, oni po to byli wezwani na miejsce zbrodni, żeby to widzieli, żeby o tym powiedzieli, żeby to się rozeszło po całej okolicy, żeby nikt nie śmiał więcej jakimkolwiek Żydom pomagać.
Jest taka relacja, która mi też uświadomiła taką całą barbarię związaną ze zbrodnią też osób, które no, wywodzą się z narodu Wagnera, Goethego. To jest świadek, który pojawia się w filmie Mariusza Pilisa, który mówi taką rzecz, że tam zostawiono potworny bałagan, że jeszcze była jakaś próba kradzieży, no i takiej totalnej dewastacji już dla samego faktu, żeby po prostu dokonać owej dewastacji.
No to jest tak, że ten zestaw różnych sposobów do niszczenia i zniechęcenia też Polaków za pomoc Żydom był bardzo, ten wachlarz był bardzo szeroki i często nie ograniczał się tylko do zamordowania tych, którzy ukrywali, czasami rozstrzeliwano sąsiadów, a też bardzo często palono zabudowania, w których miało miejsce ukrywanie. I jeszcze dodatkowo, co było w tamtym czasie, to dzisiaj byłoby wielką represją dla bardzo wielu, a wówczas to było straszliwą represją dodatkową, że zamordowanych chowano nie w poświęconej ziemi. Tak jak rodzina Ulmów. Nie pochowano na cmentarzu, tylko pochowano ich w ogrodzie tego domu, w ich obejściu. To też była represja. To też było pokazanie innym, że co grozi, jaka konsekwencja. A niektórzy byli tak perfidni, ci Niemcy, że tych Polaków i tych Żydów, którzy zostali zastrzeleni, grzebano pod klepiskiem w domu. Kazano ludziom, którzy przyszli grzebać, no ze wsi, tych, którzy na siłę zebrano, i oni musieli zrobić dół w środku kuchni i tam pochować tych zamordowanych, więc no w ogóle już z tego domu całkowicie nie można było nawet później korzystać, więc straszne, co miało miejsce. Ta ideologia nazistowska, która opanowała umysły tak wielu Niemców, najpierw na tym poziomie takim, że oni głosowali za tymi nazistami, żeby oni doszli do władzy, później to opanowanie całego państwa niemieckiego, to poparcie, które Hitler miał tak wielkie, ta deprawacja, no była, była straszliwa. To było, no to jest coś strasznego. No, też pokazuje, jak taki naród, jak wspomniał pan, naród Goethego, może być narodem Himmlera, może być narodem Dickena. Więc no, trzeba mieć to na uwadze, że są takie możliwości straszne.
Kiedy jest mowa właśnie tej biografii Dickena, no to przypomina mi się niezmiennie tytuł książki Hanny Arendt na temat Adolfa Eichmanna i jego procesu, który miał miejsce po wojnie w Izraelu. To też tylko w wyniku spektakularnej akcji Mossadu, czyli porwania z ulic Buenos Aires w Argentynie Eichmanna i przewiezieniu go samolotem w sposób lekko tajny do Izraela, o banalności zła, że można z takim odium żyć, udawać, że nic się nie stało i udawać dobrego drobnomieszczanina. Proszę Państwa, ja zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę. Książka przedstawia aktualny stan badań, stan wiedzy na temat tego wszystkiego, co działo się z rodziną Ulmów. Wszystko to, o czym pan prezes mówił, co też jest, proszę państwa, dostępne na stronie, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej na temat, strona była przygotowana tuż przed beatyfikacją o rodzinie Ulmów. Strona jest także w wersji angielskiej, więc gdyby ktoś dopytywał, nie wiedział, chciał się czegoś dowiedzieć, ponieważ mnie na przykład zbulwersowały bardzo szybko reakcje po beatyfikacji, głównie z New York Timesa i z jednej z gazet niemieckich, już nie będę ich reklamował, no już tego New York Timesa wymieniłem siłą rozpędu, gdzie wszystkie te banalne stwierdzenia, które dotyczą Polaków, no z automatu się powtarzają, ale no też mnie to nie dziwi po lekturze książki Goethe Alego, który w innych kwestiach jest bardzo ciekawym historykiem na temat Żydów europejskich 1880-1945, który w książce próbował dowodzić, że Hitler by nie zamordował Niemców, gdyby nie antysemityzm właśnie Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Rumunów i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym się będziemy musieli mierzyć, ale pewne dzieło zostało wykonane. Jest konkret, jest książka, nad zdjęciami można medytować na różne sposoby, także w takim wymiarze etnograficznym i widzieć, jak w ciągu kilkudziesięciu lat też się świat zmienił.
Bardzo tak, proszę. Jak widzę, że zmierzamy do końca po słowach pana redaktora, więc ja chciałem powiedzieć, że to jest bardzo piękna książka i to jest zasługa nie tylko Józefa Ulmy, przede wszystkim Józefa Ulmy, który to fotografował, ale też trzeba podziękować tym, którzy jakby opracowali te zdjęcia. Tu nawet na sali jest pan Sławomir Kasper. Trzeba też wspomnieć nazwisko Lucyny Kępy. Ale też on został, te zdjęcia zostały, to wydanie jest ogromną pieczołowitością, zostało opracowane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Tu się należą wielkie podziękowania i dla dyrekcji, i dla pani redaktor, bo to jest, myślę, książka, którą także tak można powiedzieć, że została także w sposób taki zrobiona artystyczny. Naprawdę warto do niej sięgnąć. Też trzeba podziękować, że na jakimś etapie prac była tu współpraca Instytutu Pamięci Narodowej wiele, wiele lat temu z Instytutem Studiów Strategicznych. I to też jest ta książka, która była pierwsza, która się ukazała w ogóle o rodzinie Ulmów. To widzimy jej takie jeszcze ładniejsze wydanie, które mamy przed sobą. No natomiast ona miała też ogromne znaczenie w tym, aby ta wiedza o rodzinie Ulmów przebiła się i dotarła do szerokiego grona, co dzisiaj już jest jakby oczywistością, ale jeszcze kilkanaście lat temu to była anonimowa rodzina.
A ja gratuluję panie prezesie pochwały konsekwencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.